Licencja na życie.
Mówiliśmy o takim codziennym wymiarze sportu, potrzebnym dla higieny każdego człowieka, każdego, kto jest w stanie uprawiać ten sport, kto ma na tyle szczęścia, że może uprawiać sport, ale ignoruje to. A teraz powiemy o sporcie zawodowym, o tych, którzy kochają sport, o tych, którzy poświęcają tak naprawdę wiele w życiu dla sportu. Co trzeba mieć takiego w sobie? Jak wygląda psychika takiego zawodowego sportowca? Rafał Koszyk.
Powiedziałeś, że kochają. Kochają i nienawidzą jednocześnie, można powiedzieć, ten sport. To jest sposób na życie. To jest życie. To jest sytuacja, czy po prostu styl życia, w którym cały dzień planujesz pod trening. Czyli powiedzmy, masz trening o godzinie 17. 17 to jest godzina zero. I cofając się od tej godziny do rana, ustalasz sobie cały dzień. Czyli kiedy masz zjeść ostatni posiłek przed tym treningiem, o której trzeba wyjść z domu, o której trzeba skończyć drzemkę. Po powiedzmy pierwszym treningu, czego nie ma, tak? Jakie obowiązki swoje życiowe ewentualnie możesz załatwić tego dnia przed tym treningiem. No i tyle. I później po treningu z kolei mamy regenerację, jedzonko, chwila dla siebie czy dla znajomych, jeżeli można. Koniec dnia i zaczynamy od początku. I tak wygląda praktycznie 10,5 miesiąca w każdym roku, bo przychodzi okres roztrenowania, kiedy możemy sobie pozwolić na więcej, bo sportowiec jest też człowiekiem i ma takie zwykłe, życiowe potrzeby typu wyjść gdzieś ze znajomymi, spotkać się ze znajomymi, nie tylko z tymi swoimi sparring partnerami czy drużyną, jeżeli chodzi o sport zespołowy, poprzebywać z, w cudzysłowie, normalnymi ludźmi, ale z drugiej strony on poświęca się na tyle, że w pewnym momencie zamyka się w takim swoim kokonie tych znajomych, których ma niewielu. I tak naprawdę życie sportowca zawodowego nie jest tak piękne, jak pokazują to w telewizji. Bo w telewizji widzimy wycinek, tak? Widzimy tą końcówkę, ten ostatni element, którym jest, są zawody. Czyli ten produkt końcowy tego sportowca. A nie widzimy tego, że zakwaszenie organizmu powoduje wymioty na treningu, które są normą, które trzeba przezwyciężyć. Że często znajomi, których jeszcze mamy, chcą nas gdzieś wyciągnąć, no nie wychodzimy, bo nie mamy siły, więc zaproszą nas jeden raz, drugi raz, trzeci. Czwartego już nie będzie, odcinają się. To też jest normą w tym życiu. Dość często dochodzą też problemy zdrowotne, no bo ich jest pełno, kontuzji jest pełno, przeciążenia pojawiają się ciągle. Sportowcy są jak szkło w pewnym momencie, że w tym takim końcowym etapie przygotowań do zawodów docelowych nie powinno się tak naprawdę wykonywać innych ruchów niż wyćwiczone, bo każdy inny element ruchowy może spowodować kontuzję. Tutaj przywołam opisywany w zeszłym roku przypadek Anity Włodarczyk, która pojechała na Mistrzostwa Polski i wieczorem okazało się, że chcą jej ukraść samochód, więc zaczęła gonić tego złodzieja, wykonywała ruchy, które nie są wyćwiczone, nie są zautomatyzowane i pozrywała sobie mięśnie. Koniec sezonu, dziękuję. Szklany sportowiec, można powiedzieć. No więc to życie sportowców nie jest usłane różami, ale to jest życie, na które oni sami się decydują. I ja mogę przywołać swoją sytuację, kiedy wchodziłem na ten, powiedzmy, wyższy poziom sportowy i miałem dość rzeczową rozmowę z moim trenerem, który mi powiedział jedno. Albo się bawimy, może coś to przyniesie, będzie fajnie, albo idziemy w to na poważnie. Mogą być medale, mogą być sukcesy, ale nie muszą. Ale zdrowia ci to nie przyniesie. Decyduj. I to musiała być moja świadoma decyzja. Także tak mniej więcej wygląda codzienność sportowca, który jest zmotywowany do bycia jak najlepszym w jeden dzień, w jednej chwili, w jednym momencie, który zadecyduje często o jego przyszłości, często o jego karierze, często o sponsorach, których ma, których może mieć, którzy mogą się wycofać. I do tych jednych zawodów, do tej jednej chwili przygotowuje się często całe życie, kilka lat, bądź jeżeli chodzi o taki zwykły sezon startowy, przygotowuje się ładnych kilka miesięcy.
Co ciebie motywowało do tak trudnego życia?
Wiesz co? Nie wiem. Tak po kilku latach, bo to już 6 lat, jak zakończyłem karierę, ostatnio próbowałem tak sobie, siedząc w domu, pomyśleć, że gościu, jak ty dawałeś radę? Mówię, 2 treningi dziennie. No sytuacja w zimie, że mam jeszcze 2 odcinki do przebiegnięcia, trener stoi na drugim końcu stadionu, drze się do mnie, że już trzeba biegać, bo się czas przerwy skończył, na co ja daję radę tylko pomachać mu, że moment, bo się muszę wyżygać. Więc szedłem bełtnąć obok, wracałem, ocierałem usta, mówię, dobra, gotowy, lecimy dalej. No i tak wyglądało moje życie w pewnym momencie. I ja po tych kilku latach, ja nie wiem, co mnie motywowało, ja byłem tak nakręcony do tego, żeby przełamywać tą barierę szybkości, żeby być jeszcze lepszym, żeby jeszcze więcej, żeby wycisnąć z siebie jak najwięcej, mierzyć się z samym sobą. I ja też sportowcom, z którymi pracuję w tym momencie, próbuję przekazać troszeczkę moją filozofię, że z czym tak naprawdę sportowiec indywidualny walczy. Nie walczy z przeciwnikiem. Nie walczy też z samym sobą, jak to się też często mówi, ale no powiedzmy ten 100-metrowiec. Od punktu A do punktu B musi pokonać dystans w jakimś czasie. Czyli on walczy tak naprawdę z czasem upływającym. Nie walczy z dystansem, nie walczy z tymi przeciwnikami, bo oni też walczą z tym czasem. I kto pokona ten czas jak najszybciej, tak? Czy ten dystans jak najszybciej, w najmniejszym czasie, ten jest danego dnia najlepszy. Na to też nie mamy wpływu. To jest zależne od tego, od dyspozycji dnia. I to też często jest dyspozycja dnia, tak? Bo zdarza się tak, że wśród kobiet, wśród pań, że trenują całe życie, zdarzają się akurat na tych zawodach te dni. Więc trzeba sobie z tym też poradzić. Tego też nie przeskoczymy, bo to już jest biologia. Ale od strony psychicznej to takie nakręcenie się, tak jak mówiłem, że motywacja może działać dwojako. Albo ta motywacja wewnętrzna, czyli te nasze wewnętrzne cele, które sobie stawiamy, walczenia i tak dalej, bądź motywacja zewnętrzna, czyli pieniądze, sława, tak, chęć bycia jak najlepszym, ale to tak pod takim względem, że pokonania tych innych ludzi, pokazania innym, że ile ja mogę. A u mnie, tak jak pytasz, no to mi się wydaje, że to taka próba sprawdzenia siebie, ile mogę, ile jeszcze dam radę. W pewnym momencie, kiedy zdarzyła się ta kadra narodowa i tak dalej, no to przyznam, że no miałem chwilę taką, że palma odbiła. Tak, palma odbiła, że woziłem się wyżej niż powinienem, ale to każdy musi to przejść, wspiąć się na tą górę i spaść z Olimpu, co uczy bardzo pokory i nastawienia do sportu w ogóle i do życia. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim ten sport zawodowy, tak jak na samym początku audycji wspomniałem, jest lekcją życia, lekcją pokory i lekcją tego, jak należy żyć.
Żyłeś na krawędzi.
Tak.
Twój wypadek to też było ostre krawędzi. Życie na krawędzi.
Tak. I ja nie zwracam uwagi wtedy na to, że ja mogę na tym torze zginąć. To się właśnie, to też pokazało, że się do tego sportu nadaje, bo no nie zwracałem na to uwagi. No zakładałem kask, no rozpędzałem się do tych 120-140 km na godzinę w tej lodowej rynnie, już jeżeli mówimy o bobslejach i skeletonie, no i zasuwałem. I nie było czasu na myślenie, trzeba było się zautomatyzować, wyłączyć, zaprogramować sobie w głowie dany tor, na którym aktualnie jesteśmy, i zasuwać. Popełniłem błąd, który prawie przepłaciłem życiem. No zdarza się. Wiem, że to się tak mówi z mojej perspektywy teraz, że to się zdarza. No zdarzyło się. Przekreśliło całą karierę dalszą w tym igrzyska. No ale takie jest życie.
potem szereg operacji. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz cię widziałam, taki słabiutki po operacji z tatą, tu były o kulach.
Tak.
Teraz za tobą ostry COVID, więc kolejne mocne doświadczenia, ale trenujesz.
I powiem ci, że właśnie, że te wiele lat sportu i te porażki w sporcie, przegrane, czasami wygrane, i to wszystko stworzyło ze mnie takiego człowieka, który, no nieskromnie powiem, potrafił sobie poradzić z tym wszystkim. Jeżeli chodzi właśnie o sferę psychiczną, że no po prostu wyciągnąłem wnioski ze swojego życia jako sportowiec i potrafię to przełożyć teraz na życie moje prywatne, można powiedzieć, te posportowe, co też wiele problemów mi stwarza, chociażby w moim życiu osobistym, bo no nie każdy jest w stanie zrozumieć umysł sportowca i związać się tym bardziej ze sportowcem, który już skończył karierę, a nawet który jeszcze trenuje, no bo ta zadaniowość i ta bezpośredniość, to załatwianie wszystkich spraw, bo trzeba je załatwić, no to nie każdemu pasują, więc to taki jest taki minusik.
Tomek Cieśko też trenuje z zawodowcami. To są różni ludzie z różnych dziedzin sportowych, prawda?
Tak, są zawodnicy rugby z Ekstraligi, są, jak ich nazwać, już ci mówię, to są reprezentanci kadry narodowej juniorów w pływaniu, są to osoby, które przygotowywały się na zdobywanie wysokich szczytów, są...
Nurkowanie.
No dużo jest tych dyscyplin sportu, ale ja zauważam taką rzecz wśród szczególnie tych młodszych sportowców, powiedzmy, tak? Tych, co dopiero są na tym etapie, powiedzmy, juniora, tak? Tam jest chyba jeszcze trudniej u tych osób, bo często ich psychika chyba nie jest na tyle jeszcze mocna do porażek. Oni często właśnie, tak jak Rafał już wspomniał, jeszcze nie zaczęli dobrze uprawiać tego sportu, aż z niego rezygnują. Pojawia się takie wewnętrzne ciśnienie na wynik, na osiągnięcie, na medal, na start i po prostu przerasta to w pewnym momencie ich i występuje taka blokada. Ja podczas treningów, które prowadzę z nimi, nigdy nauczyłem się tego, że po prostu nie robię ciśnienia na wynik i nie pytam o czas, o rekord życiowy i tak dalej. Po prostu ja robię swoją pracę, czyli podnoszę ich zdolności motoryczne, pracuję nad wybranymi elementami z ich dyscypliny, żeby poprawić słabe ogniwa, jakie mają, żeby oni mogli uzyskiwać lepsze rezultaty, ale staram się nie pompować żadnego balonika, bo wiem, że w ich życiu jest tego pełno. Jest od jednego trenera, od drugiego trenera, bo teraz jest tak, że sportowiec ma dwóch trenerów, dietetyka, psychologa, dietetyka, fizjoterapeutę, jeszcze pewnie zaraz kogoś powtórzę, ale jest tam tych osób w tym procesie przygotowawczym naprawdę około 6-7.
Tak, cały sztab i tutaj ci wejdę w słowo i ta presja, którą nakłada na siebie sam już też ten młody sportowiec, powoduje to, że często rezygnuje, bo się boi, bo się wystraszy tego, dlatego, za ile osób on odpowiada.
Dlatego tak. W tym sztabie istotną osobą jest też psycholog.
Dokładnie tak. Ta osoba nie chce zawieść tych osób, tak? Bo te osoby wywierają lekki nacisk, starają się, no bo one chcą dobrze, tak? Tylko one nie do końca jeszcze są tego świadome, że one tej osobie wcale tym takim ciśnieniem nie pomagają, tak? Czyli pompują tą osobę, a później ta osoba sobie z tym nie radzi. Wiadomo, fajnie jest stanąć na podium, ale nikt nie widzi, jaką tą drogę ktoś wcześniej przepracował, jak Rafał wcześniej wspomniał, tak? To jest dużo wyrzeczeń, unikanie spotkań ze znajomymi najczęściej, bo wtedy mam trening, dwa treningi, trzy treningi nagle wychodzą, nagle trzeba przystosować całe odżywianie pod to, czyli siedzimy godzinę w kuchni, dobrze jak jest, kto nam w tym pomoże dodatkowo, ale często jest tak, że musimy trochę tej wiedzy sami pochłaniać i patrzeć, co nam służy, a co nie. Są osoby, które wyjeżdżają na różnego rodzaju zgrupowania z dala od rodziny, są tam dłużej, nie są do tego przyzwyczajone te młode osoby i taką osobę po prostu trzeba wspierać, doradzać jej, ale ja bym jej raczej nie narzucał pewnych norm i ta osoba będzie dobrze wiedziała, może nie do końca, co jest dla niej najlepsze, bo w tym takim najmłodym okresie, jak ona jeszcze się tam zastanawia nad tym wszystkim, po prostu niech czuje radość z tego, co robi, a wynik przyjdzie. Jak będzie dobrze przepracowywać okres, to wynik przyjdzie. Niech nie myśli o tych wynikach, bo jeszcze ma czas. Inaczej jest u osób trochę starszych. One są już bardziej odporne na tą porażkę, o których tutaj wcześniej rozmawialiśmy, a więc ważne jest w sporcie zawodowym, żeby się nie poddawać. Tak? Czasami robi się 2 kroki do tyłu, wtedy trzeba to przeczekać, przemyśleć i zaraz zrobić 4 do przodu, później 1 do tyłu. No, osiąganie wyników to jest taka sinusoida. Raz jesteśmy z tyłu, raz jesteśmy z przodu. Z tym trzeba się pogodzić. Ważne jest, żeby sobie z tym radzić. Na moim przykładzie, ja tylko dodam, że mnie sport uratował życie. Tak mi powiedział lekarz, będąc na intensywnym oddziale kardiologicznym z tętnem 235 i często z kurczem nadkomorowym, czyli przyspieszoną akcją komór i arytmią przedsionków. Lekarz powiedział, że sport uratował panu życie. I myślę, że sport i ruch to są ważne aspekty w naszym życiu.
Ile tego sportu jest w głowie? Jak wiele zależy od psychiki?
Dość często jest to pomijane. Na szczęście na szczęście ci trenerzy, czy też sztaby, o których Tomek mówił, zauważają to, że psychika jest tak samo ważna w procesie przygotowania sportowca do sezonu, do zawodów, do treningu. I należy o tym pamiętać, że wypracowanie ciała to jedno, ale głowa steruje tym ciałem. Jeżeli są jakieś, nie chcę użyć słowa problemy, ale no te przeszkody w głowie, w życiu codziennym, które czy presja, która jest wywierana, one blokują ten automatyzm w ciele, który powinien być, bo na tym polega sport. Sport zawodowy to jest wyuczanie jakichś konkretnych schematów ruchowych, które muszą zadziałać automatycznie, bez naszej, można powiedzieć, woli. Zawsze mi trener mój powtarzał, że najlepszy twój bieg to jest taki, którego ty nie pamiętasz. I to jest prawda, że biegów na rekordy życiowe, czy ślizgów na torze bobslejowym, na najlepsze wyniki nie pamiętam. No bo ja byłem zautomatyzowany, wyłączałem świadomość i to leciało samo. I dopóki społeczeństwo nie zrozumie tego, społeczeństwo sportowe oczywiście, całe to szkoleniowe nie zrozumie tego, że należy zwrócić uwagę na psychikę sportowca. Jeżeli sportowiec sygnalizuje jakieś problemy, to nie bagatelizujmy tego, bo to się może odbić w przyszłości, bo to będzie gdzieś zasypywane, aż w końcu ten wulkan wystrzeli. Że sportowiec jest taki syndrom mistrza, który jest na najwyższym poziomie i w pewnym momencie jest blokada. Jest blokada, zjazd tej formy, której nie da się odbudować. Dlaczego? Bo narastające problemy powodują takie napięcia i myśli podczas treningu czy zawodów, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, bo narzucamy na siebie taką presję, której nie da się przezwyciężyć. Inną sprawą jest też pojawiająca się depresja u sportowców, spowodowana w dużej mierze właśnie narzucaniem na siebie tego ciężaru brania na barki, ciężaru wszystkiego związanego ze sportem, z osiąganiem sukcesów, z procesem motywacji, z którym jedna osoba sobie nie poradzi. I jeżeli nie dostanie tego wsparcia, no to później czytamy niestety tragiczne wiadomości, o których nawet dzisiaj było dość głośno, o jednym piłkarzu z Bośni, który popełnił samobójstwo.
Mówimy o psychice, jak ważna jest w sporcie. Wielu sportowców mówi o tym, już świadomych tego, jak ta psychika jest istotna, że próbowało na przykład żyć na krawędzi, zabiegać, przećwiczyć te problemy, a one wcale nie nikły, one nie znikały, bo...
One były duszone po prostu.
One były schowane, gdzieś stłamszone.
Myślę, że sport powinien towarzyszyć w życiu, a nie być głównym takim prekursorem naszego życia, z tego względu, że w pewnym momencie osiągamy już jakiś wiek, starzejemy się i nasz organizm już też nie jest na tyle wydolny, żeby na tym najwyższym poziomie pozostać na stałe, więc musimy mieć w głowie zawsze tą świadomość, że tu i teraz, teraz jest nasz czas, okres i wtedy możemy osiągnąć najlepsze wyniki, ale to nie będzie trwało wiecznie i po prostu powoli trzeba zawsze głowę przyzwyczajać do tego, że nie będziemy cały czas na szczycie.
Tutaj dodam właśnie, że przypomniało mi się. Powinienem o tym pamiętać, no bo powstała książka dość niedawno, Sport to nie wszystko, w której jestem też bohaterem. I to jest właśnie opowieść 10 sportowców związanych z Akademickim Związkiem Sportowym, medalistów olimpijskich, też osób, które zrobiły kariery, ale które po zakończeniu kariery sportowej miały plan na siebie. I to też jest ważne, żeby nie zapominać o tym. I mój trener zawsze mi to powtarzał. Musisz mieć dobre wykształcenie, bo ten sport w pewnym momencie się skończy. Jego nie będzie. I zostaniesz sam, bo kibice się skończą, zawody się skończą, koledzy niektórzy będą dalej trenować, pieniążki się skończą, bo sponsorzy, no oczywiście, jeżeli ktoś kończy karierę, no to sponsorzy nie będą przecież starego dziada utrzymywać. I trzeba mieć plan na siebie. I to jest ważne. I pamiętać o tym właśnie, że ten sport to nie jest wszystko, bo dalej jest życie.
Jeżeli mówiła o takim wymiarze codziennym, to już Tomek o tym wspomniał, że bardzo ważna jest ta harmonia, ta równowaga pomiędzy sportem, pomiędzy życiem codziennym, relacjami. Jeżeli chodzi o sport zawodowy, to aż korci mnie na kolejną audycję kiedyś o takim wymiarze zharmonizowania tych obszarów, o które bardzo, bardzo trudno o tą harmonię w życiu zawodowego sportowca. Może kiedyś o tym jeszcze porozmawiamy.
Pewno.
Rafał Koszyk, racjonalny psycholog. Tomasz Ciećko, trener personalny, sportowiec. Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc.
A program zrealizował Krzysztof Mysiak. Słyszymy się za tydzień.